W Radiu Maryja czas na wiadomości, zapraszamy.
Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął kampanijny objazd po kraju PiS busem. Szef rządu zainaugurował akcję na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie.
W swoim wystąpieniu podkreślił, że znakiem firmowym jego podróży będzie wiarygodność. Przypomniał przy tym główne projekty partii rządzącej. Premier wskazał w tym kontekście, że realizowane są już projekty z tak zwanej nowej piątki PiSu.
Rozpoczęliśmy dobrą zmianą, dobry początek, ale teraz ruszamy w lepszą przyszłość, w dobrą przyszłość. Ja wierzę, że ta dobra przyszłość dla Polski jest nie tylko możliwa, ona jest na wyciągnięcie ręki. Ona kryje się w tych naszych społecznych, rozwojowych, gospodarczych projektach, które wszystkie są obudowane stabilnymi finansami publicznymi, najniższym w historii ostatnich 30 lat deficytem budżetowym. A więc, drodzy Państwo, drodzy rodacy, dziękuję wszystkim Państwu za te setki, właściwie tysiące rozmów na trasie, które do tej pory miałem ogromną przyjemność odbyć. I cieszę się, że ruszamy w drogę. Ruszamy w drogę, żeby dalej słuchać Polaków.
Po konferencji premier wyruszył do kilku miejsc na Mazowszu. Podczas spotkania z mieszkańcami Rawy Mazowieckiej nawiązał do odbudowy połączeń autobusowych.
Z ogromną przyjemnością chcę powiedzieć, że odbudowujemy również małe PKS-owe połączenia na krótszych odcinkach między gminami, powiatami. Tutaj przed chwilą słusznie ktoś zauważył, że dzieci nie mają przecież prawa jazdy i ktoś dodał, że emeryci też nie. Z emerytami to jest różnie. Bardzo wielu emerytów ma i są aktywni i tak długo jak mogą, to niech oczywiście, jeśli mają możliwość korzystania ze swojego samochodu prawa jazdy, to bardzo dobrze. Ale przede wszystkim na targowisko, do szkoły, do szpitala, do znajomych trzeba móc dojechać w tych naszych małych ojczyznach. I po to odbudowujemy połączenia PKS-owe.
Szef rządu zamierza odwiedzić PiS busem każdy z 41 okręgów wyborczych do Sejmu. Pod koniec tygodnia spotkania z Polakami rozpocznie natomiast prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Ma on odwiedzić wszystkie okręgi wyborcze.
Swoją kampanię wyborczą PiS prowadzi pod hasłem Dobry czas dla Polski. Wybory parlamentarne już 13 października.
Dokładnie 75 lat temu powstańcy warszawscy zdobyli budynek Pasty, strategiczny punkt na mapie okupowanej Warszawy.
W tym szczególnym miejscu odbyły się uroczystości upamiętniające sukces powstańców.
W budynku popularnie zwanym Pastą znajdował się gmach Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej. Był to jeden z najpilniej strzeżonych przez Niemców obiektów w czasie Powstania Warszawskiego, przede wszystkim ze względu na położenie, a także wysokość. Aby pokonać niemiecką załogę, powstańcy podpalali budynek za pomocą miotaczy ognia zrobionych ze strażackich motopomp. Do polskiej niewoli dostało się wtedy ponad 120 niemieckich żołnierzy. Zacięta walka o budynek trwała od 2 sierpnia. Ostatecznie Polacy zdobyli wieżowiec 20 sierpnia 1944 roku. Zdobycie Pasty było ogromnym wzmocnieniem dla powstańców, zaznacza szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Józef Kasprzyk.
Niemiecka załoga, która znajdowała się na terenie Pasty, przez swoją tu obecność kontrolowała walki na Śródmieściu, dlatego że był to jeden z najwyższych budynków wówczas w Warszawie. Stąd też załoga niemiecka znajdująca się tutaj mogła ostrzeliwać oddziały powstańcze i bez zdobycia Pasty nie można było święcić sukcesów jakichkolwiek w Śródmieściu. Stąd od pierwszych dni powstania żołnierze Armii Krajowej podjęli próbę zdobycia i odbicia z rąk niemieckich tego miejsca. Udało się to 20 sierpnia i wówczas na parę tygodni kontrola nad Śródmieściem w tym obszarze Warszawy była możliwa.
Dziś w budynku mieści się siedziba Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W czasie uroczystości złożono wieńce, a powstańcy opowiedzieli o swoich doświadczeniach. Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Trwało 63 dni. Był to unikalny na skalę światową zryw wolnościowy, który choć pochłonął tysiące ofiar, stał się symbolem siły i bohaterstwa narodu polskiego. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak podał się do dymisji. W oświadczeniu napisał, że czyni to w poczuciu odpowiedzialności za powodzenie reform, którym poświęcił 4 lata ciężkiej pracy.
Piebiak zaznaczył też, że będzie z determinacją bronić swojego dobrego imienia, na które pracował całe życie. Poinformował przy tym, że wnosi do sądu pozew przeciwko redakcji Onet.
Portal napisał w poniedziałek, że wiceminister miał zawrzeć w mediach społecznościowych kontrakt z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów. Premier poinformował, że przyjmie dymisję wiceministra sprawiedliwości.
Plecaki od mieszkańców Sycowa trafią do dzieci z ogarniętej działaniami wojennymi Syrii, zapewnił ksiądz profesor Waldemar Cisło.
Dyrektor papieskiego oddziału Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie zaapelował też, aby kwestii pomocy humanitarnej nie wykorzystywać w kampanii wyborczej.
Sprawa ma związek z nieprawdziwymi informacjami, które pojawiły się w lokalnych mediach. Na jednym z portali ukazała się informacja, że dary dla dzieci z Aleppo niszczą w magazynie.
Zbiórkę swoim patronatem objęła ówczesna minister Beata Kempa, pełnomocnik rządu do spraw humanitarnych. Dziś ta sprawa posłużyła do ataku na europoseł. Beata Kempa poinformowała, że sprawę skieruje do sądu.
A ksiądz profesor Waldemar Cisło zapewnił, że dary zostały już zapakowane na palety i wkrótce trafią do potrzebujących dzieci.
Zapewniam Państwa, że będą na naszej stronie internetowej zdjęcia i relacja z tego, kiedy te plecaki będą przekazane. Więc jest to nieprawdą, co redaktorka gazety lokalnej w Sycowie napisała. I tutaj mówię, bardzo, bardzo proszę, żebyśmy w ramach różnych zaostrzających się dyskusji nie używali tych ludzi, którzy już wystarczająco dużo wycierpieli, do rozgrywek.
A sytuacja w Aleppo jest wciąż dramatyczna. Od 20 lipca 2012 do 15 grudnia 2016 roku toczyły się tam krwawe walki między Syryjską Armią Narodową i rebeliantami.
W trakcie walk zginęły setki dzieci. Całe rodziny musiały opuścić kompletnie zniszczone miasto, ale wiele rodzin zostało, także dzieci chore, ranne i osierocone. Wszyscy potrzebują pomocy.
Poseł PiSu Kazimierz Smoliński z Pomorza rozpoczął akcję zbierania podpisów pod projektem stanowiska w sprawie powstrzymania promocji ideologii LGBT przez samorządy.
Parlamentarzysta chce, aby rady samorządu różnego szczebla przyjęły stanowiska, w których nie zgadzają się na propagowanie genderowych treści i dewiacyjnych zachowań.
Podpis pod projektem można złożyć w biurach poselskich PiSu. Poseł Kazimierz Smoliński zachęca przy tym, aby podobne działania podjęto w innych regionach.
Polityk jako przykład destrukcyjnego działania podaje gdański program Zdrowe Love. Magistrat finansuje zajęcia w szkołach z tak zwanej edukacji seksualnej. Do podobnych sytuacji dochodzi w innych miastach.
Konstytucja daje tutaj gwarancję rodzicom do wychowania dzieci, a niestety w Polsce to nie jest przestrzegane, dlatego uważamy, że radni poszczególnych szczebli powinni wyrazić swój sprzeciw i tak z projektu stanowiska brzmi, że stanowisko rady tam miasta, gminy i tak dalej w sprawie sprzeciwu wobec promocji ideologii LGBT w nawiasie gender we wspólnocie samorządowej oraz życiu publicznym. To jest tekst, który precyzuje to stanowisko radnych, sprzeciw i podkreślanie naszego dziedzictwa kulturowego i chrześcijańskiego, z którym ideologia gender jest sprzeczna.
Polityk PiSu Kazimierz Smoliński podkreślił, że akcja jest także odpowiedzią na falę nienawiści wobec katolików. W ostatnim czasie nieustannie atakowany jest ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, który nazwał ideologię LGBT tęczową zarazą.
Ujawnienie prawdziwych intencji, jakimi kierują się ideolodzy LGBT, wzbudziło w środowiskach gejowskich agresję. Dochodzi do niepokojących incydentów.
Jednym z nich jest ten, który miał miejsce w klubie gejowskim w Poznaniu. Transseksualista podciął gardło kukle z wizerunkiem księdza arcybiskupa. Sprawą zajęła się prokuratura.
Niemiecki dziennik Die Welt uznał, że żądania reparacyjne Polski służą rządowi PiSu do wzbudzania antyniemieckich emocji. Gazeta sugeruje, że Warszawa swoim działaniem podważa powojenny ład, w tym przebieg granicy na Odrze i Nysie.
Niemieckie media uważają, że jeżeli rezygnacja przez Polskę z reparacji ma być unieważniona, bezzasadne jest przesunięcie polskiej granicy na zachód. W gazecie czytamy, że Prusy Wschodnie i Śląsk przez wieki były niemieckimi terenami.
Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, szef parlamentarnego zespołu do spraw reparacji, uważa, że publikacja Die Welt to kolejna prowokacja.
Widać, że w Niemczech jest wielkie zdenerwowanie datą 1 września, 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Niemcy, widać, się bardzo denerwują i sięgają, że tak powiem, po najcięższe argumenty, jakie mają ich zdaniem uzasadniać to, że te reparacje się nie należą. Nie należy się tych argumentów oczywiście w żaden sposób obawiać. Ład międzynarodowy został ukształtowany wówczas przecież bez zgody Rzeczpospolitej. Granice zostały ukształtowane w wyniku decyzji wielkich mocarstw. Natomiast reparacje są odszkodowaniami, które kraj, który wywołał wojnę, powinien po prostu zapłacić krajowi, który został poszkodowany. Ja to oceniam tylko i wyłącznie ten artykuł jako pewną formę prowokacji.
Parlamentarny Zespół do Spraw Reparacji kończy pracę nad raportem o stratach, jakie podczas II wojny światowej poniosła Polska. Dokument ukaże się w kilku językach.
Najwięksi europejscy odbiorcy gazu z Rosji ograniczyli zakup tego surowca. Import błękitnego paliwa ze wschodu wyraźnie zmniejszyły m.in. Niemcy, Turcja i Polska.
W tym roku Rosja wyeksportowała do Europy o około 5% mniej gazu niż w ubiegłym roku. Zdaniem ekspertów to efekt dywersyfikacji dostaw oraz spowolnienia gospodarczego.
Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, w wywiadzie dla jednego z dzienników zapewnił, że za 3 lata Polska w 100% uniezależni się od Rosji.
Niezależność ma nam zapewnić m.in. Baltic Pipe oraz długoterminowe kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi i Katarem. Poseł PiSu Maciej Małecki z Sejmowej Komisji Energii podkreśla, że to największe historycznie projekty.
Ograniczenie zakupów rosyjskiego gazu przez europejskich odbiorców to zła wiadomość dla Władimira Putina i zła wiadomość dla rosyjskiego budżetu. Polska od momentu wygrania wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość systematycznie odchodzi od zakupu rosyjskiego gazu. Prowadzimy największe historycznie projekty inwestycyjne, które pozwolą na całkowite uwolnienie Polski od zakupów rosyjskiego gazu.
Niekorzystny dla Polski kontrakt na dostawę gazu z Rosji kończy się w 2022 roku. Polska nie zamierza go przedłużać. Obecne zapotrzebowanie naszego kraju na gaz to około 18 miliardów metrów sześciennych.
To były wiadomości w Radiu Maryja.